Szczęść Boże! Jak wszystko na tym świecie, szeroka gama zawodów, zajęć i zainteresowań człowieka może być poddana zabiegowi uszeregowania według znaczenia dla jednostki i ogółu z owych jednostek złożonego. Instynkt samozachowawczy za wszelką cenę nakazuje szukać ratunku przed przedwczesną śmiercią, stąd instynktownie medycynie człowiek oddaje palmę pierwszeństwa. Zresztą nie tylko człowiek, bo i w świecie zwierząt obserwuje się zjawiska, które w naszej interpretacji dowodzą uprzywilejowanej pozycji osobników pełniących w stadzie rolę uzdrowicieli. Wśród ludzi nawet najmniejsza grupka w potrzebie oddaje ratowanie życia, na przykład ofiary wypadku drogowego, w ręce najbardziej kompetentne w obszarze medycyny, nawet wtedy, kiedy jest oczywiste, że gołymi rękoma nie wszystko można zrobić, ale udrożnić drogi oddechowe i podjąć zewnętrzny masaż serca na pewno tak. Po wsiach i osiedlach miast często zdarza się korzystać z sąsiedzkiej pomocy medyka albo kogoś pełniącego rolę znachora, nieraz o sławie sięgającej daleko poza lokalne opłotki. Plemienny szaman, dziedzic tajników medycyny tradycyjnej i jej psychologicznych sztuczek, w znacznej części wykorzystujących odurzenie środkami psychoaktywnymi, miewał i miewa znacznie większą realną władzę niż lokalny kacyk. Na tym nie koniec. W moim przekonaniu wyjątkowej roli medycyny nic bardziej nie dowodzi niż powoływanie się na orzeczenia lekarskie w procesach kanonizacyjnych. Świętość Jana Pawła II we wszystkich wymiarach uniwersalna, łatwo dostrzegalna przez ludzi dobrej woli pod każdą szerokością geograficzną, entuzjastycznie celebrowana przez jego następców na stolicy Piotrowej i lud Boży na całym świecie, nie byłaby przez nasz Kościół uznana, gdyby nie miarodajne i wiarygodne świadectwo o cudownym uzdrowieniu za sprawą naszego papieża. Medycyna ma więc zdanie decydujące nawet w sprawach zasadniczo odmiennych od swej materialnej istoty. Dopiero opinia lekarzy o cudownym uzdrowieniu za wstawiennictwem kandydata na świętego pozwala zaliczyć w poczet świętych osobę o niepodważalnych cechach wybitnej świętości. Ta konstatacja poraża swoją wymową, przede wszystkim dlatego, że zakłada nieomylność medycyny posuniętą do tego stopnia, że wkracza ona w samo serce wiary, a przecież nie jest oparta o prawa teologii katolickiej, a o prawa biologii, chemii i fizyki, aplikowane do opisu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu, chorobie i jego rozkładu po śmierci. Tu można rozwinąć wątek rozdziału sacrum od profanum, uporczywie, wręcz maniakalnie głoszony i praktykowany przez wojujących wrogów Kościoła i wszelkich ateistów. Z czasów studenckich pamiętam wręcz pogardliwe zdziwienie bułgarskich kolegów studiujących medycynę w Warnie, że oto przyszły lekarz może wierzyć w Boga. Homo sovieticus miał i ma nadal narzucone tresurą warunkowe odruchy redukowania osoby ludzkiej do pozycji bydlęcia pozbawionego duszy. Odwrotne podejście, afirmujące integralność osoby ludzkiej składającej się z nieśmiertelnej duszy zdającej w efemerycznym ciele egzamin z jedności ze Stwórcą, znajduje pełne odzwierciedlenie w nauczaniu Kościoła katolickiego. Ten zaś, jak wynika z roli medycyny w procesach kanonizacyjnych, nie ma nic przeciwko, aby dorobek nauk eksperymentalnych decydował o kwestiach wiary. Dla dogmatyków, ateizmu, agnostycyzmu i innych bezbożników to wiadomość boleśnie stresująca, jak ta, że ksiądz Mikołaj Kopernik dedykacją swojego dzieła papieżowi Pawłowi III zapoczątkował rewolucję kopernikańską, która legła u podstaw rozwoju nauk wszelkich, z których dobrodziejstwa dzisiaj korzystamy. Żelazne prawa nauki zapewniają, że jej nieskrępowany rozwój codziennie przynosi nowe odkrycia, które z reguły trafiają do inkubatora publicznej o nich wiedzy. Z różnych powodów, najczęściej dlatego, że ich wdrożenie mogłoby uszczuplić zyski, jak w przypadku koncernów sprzedających paliwa do archaicznych już silników spalinowych, albo też storpedować megaprojekt zagarnięcia pełni władzy nad światem poprzez rozdzielenie prokreacji od seksualności. Z instynktu zachowania gatunku ludziom pozostanie małpować narzucone wzorce zaspokajania stale rosnących potrzeb seksualnych, resztę załatwią inżynierowie parający się genetyką. zaprojektują człekopodobne istoty z powycinanymi i powstawianymi genami, sklonują je, a ich gamety roześlą po klinikach rozrodu metodą in vitro, aby zaspokoić potrzebę rodzicielstwa jednopłciowych par. Stosowne zaprojektowanie surowców rolnych już czyni z roślin genetycznie modyfikowanych skuteczną broń biologiczną w stosunku do ludzi z naturalnym genomem. A co dopiero, kiedy ten genom będzie tak dopasowany do pożywienia, że tylko ci przeżyją w zdrowiu, bez na przykład raka, otyłości i bezpłodności, którym genetycznie modyfikowany środek spożywczy na to pozwoli. Reszta ulegnie zagładzie lub, na przykład, jak to już dzisiaj się dzieje, aby przeżyć, będzie musiała kupować leki od tych samych koncernów agrochemicznych, które za pomocą proliferacji GMO tworzą sobie rynek zbytu produktów leczniczych. Czynią to w wielkim pośpiechu, o czym świadczy huraganowa furia, z jaką wprowadzany jest nowy porządek genetyczny w obszarze rolnictwa, przemysłu spożywczego, w zakresie fabrykowania ludzkich klonów i hybryd z udziałem genów człowieka, w upowszechnianiu powoływania do życia metodą in vitro istot budowanych z połączenia designerskich gamet podkładanych jak kłucze jajo niczym niespodziewającym się parom. Medycyna, której Kościół katolicki oddaje przywilej decydowania o uznawaniu uzdrowień za cudowne, w chciwych łapach złoczyńców bez sumienia staje się swoim zaprzeczeniem, narzędziem zniewolenia i zniszczenia na masową skalę. Podobnie z instrumentalnym wykorzystywaniem odkryć, na których opiera się fałszywe doktryny, pozornie naukowe, a faktycznie antynaukowe i z tejże racji antyludzkie. Z Panem Bogiem.